Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Ostatnio w rozmowach z wami, ale też z naszymi znajomymi, z tym jak rozmawiamy w mediach społecznościowych, z naszymi fanami, piszecie do nas w mailach, że coraz rzadziej macie na seriale siłę i taką przestrzeń w głowie, że czujecie się przytłoczeni serialami.
Że czujecie też, że te poważne, ważne tematy, które są poruszane w niektórych serialach, albo ciężkie przejścia bohaterów i bohaterek, na przykład w serialach kryminalnych, to nie jest coś, co jest dobrym pomysłem na luty. Przy tej pogodzie, przy tej atmosferze, pandemia. Przy tej Polsce po prostu.
I dlatego dzisiaj przechodzimy z odsieczą i prezentujemy odcinek o roboczym tytule Comfort TV.
Szkoda czasu na złe seriale.
Bardzo mnie zaskoczyło, że to ty zaproponowałaś odcinek o Comfort TV, o takich serialach jak Ciepły kocyk, bo to ja się lubuję w tego typu produkcjach.
No ja po prostu postanowiłam odpowiedzieć na zapotrzebowanie społeczności, dlatego że rozmawiałam z kilkoma osobami, które na przykład robią sobie teraz w tym momencie serialowe detoksy. To znaczy w ogóle nie oglądają seriali, bo to po prostu czują się na tyle przytłoczeni i nie mają w sobie tyle siły i tyle przestrzeni do tego, żeby przysiadać do jakiejś dłuższej, poważniejszej formuły, że w ogóle na jakiś czas odpuszczają. Też coraz więcej w moich okolicach pojawia się pytań: poradź mi, jaki serial oglądać, ale żeby był lekki i wesoły. Nic poważnego absolutnie. No więc stwierdziłam, że przyszedł czas na to, żebyśmy porozmawiały o tych serialach, które właśnie w takich długich listach wtedy występują. To znaczy o serialach, które są niekoniecznie zabawne, ale są po prostu ciepłe, przyjemne, lekkie i też nie głupie, tak? To znaczy takie, że nie będziemy przy nich czuć tej straty czasu.
Ja myślę, że też to, co opisujesz, to jest też odpowiedź na tą popularność tych kultowych seriali, takich jak Przyjaciele czy The Office i to, dlaczego do nich wracamy. To znaczy wiemy, czego się tam spodziewać, znamy tych bohaterów, wiemy, że tam nas nic złego nie spotka, nie przyciągnie nas jakoś emocjonalnie, nie zaskoczy nieprzyjemnie ten serial, czyli nie zostawi nas z takim uczuciem, jak na przykład finał serialu Mare's East Town, czy inne produkcje, które no, działają na tych emocjach, są dobre, są wyjątkowe, ale jednak są też wyczerpujące.
No i właśnie chyba o to chodzi, jak mówimy Comfort TV, to znaczy to sformułowanie pochodzące może bardziej i znane u nas bardziej z takiego hasła comfort food, czyli takie jedzenie na pocieszenie, pluszowe jedzenie, jedzenie, które nam sprawia przyjemność, przypomina o czymś miłym, do którego podchodzimy z sentymentem, do którego lubimy wracać, które budzi miłe skojarzenia. No i okazuje się, że seriale też tak mogą mieć.
Ja mam taką swoją listę seriali, do których wracam i które oglądam, kiedy właśnie potrzebuję takiego pocieszenia, ale też mam poczucie, że są takie seriale, które mimo tego, że w założeniu mają trochę dawać to pocieszenie, to właściwie robią coś takiego z naszymi emocjami albo w ogóle z takim samopoczuciem, co scrollowanie mediów społecznościowych w czasie rzeczywistym, jakby jak przyglądamy piękne zdjęcia ludzi, którzy są w pięknych wnętrzach albo na wspaniałych wakacjach, to teoretycznie czujemy się lepiej, odpuszcza nam napięcie, ale i to pokazuje wiele badań, pod koniec, na koniec i tak mamy jeszcze bardziej obniżone to samopoczucie, więc mam poczucie, że te seriale z kategorii Comfort TV trzeba też dobierać mądrze.
Tak, i mądrze to jest w ogóle kluczowe słowo, dlatego że często myśli się o tym, że jak coś ma być lekkie, to znaczy, że ma być bzdurne, że ma mieć mało sensu, że ma obrażać inteligencję, a w tym momencie już mamy taki wybór na przykład seriali komediowych, komedii, które są naprawdę bardzo błyskotliwe, które są super inteligentne, ale jednocześnie będą zabawiać i w jakiś sposób też otulać. Więc dzisiaj ja powiem ci, że przygotowałam sobie, podzieliłam nas na kategorie swoje seriale, o których dzisiaj będę mówiła. Kategorie jest 4. Jedno z nich to kategoria komedie romantyczne łamane na romansidła, drugie to po prostu komedie, trzecie to seriale obyczajowe i czwarta to są starocie. Więc dzisiaj tak mniej więcej moje wypowiedzi i moje typy będą oscylowały.
Przyznam, że kategoryzowanie seriali wydaje mi się potwornie nudne, więc ja tego nie zrobiłam.
Dlaczego? Przecież robienie tabelek jest najbardziej ekscytujące.
To może przejdźmy już do konkretnych seriali.
Dobrze. Jednym z pomysłów, który również nas dzisiaj zachęcił do tego, żeby zrobić odcinek o Comfort TV, był pewien serial, na temat którego mamy odmienne zdanie i o którym Zuza chciała już od dawna, dawna porozmawiać na naszej antenie, czyli o serialu Crazy Ex-Girlfriend. I w sumie ta cała historia, która stoi za tym, że obejrzałyśmy Crazy Ex-Girlfriend, też jest dosyć zabawna, prawda?
To prawda, ponieważ ten serial znalazł się na liście 100 najlepszych seriali według BBC i właściwie żeśmy zgadzały się z tą listą, zastanawiałyśmy się, dlaczego ten serial jest na tym miejscu, a nie na innym. No i było to właśnie tamten serial Crazy Ex-Girlfriend. I relacjonując tę naszą dyskusję na Instagramie, dostałyśmy odpowiedź od Sylwii Czubkowskiej, redaktorki prowadzącej z magazynu Spiders Web Plus i naszej stałej gościni w Radiu Tok FM oraz koleżanki, z którą często rozmawiamy o serialach. I jak napisałyśmy tam, że no nie wiemy, dlaczego ten serial się tam znalazł, to dostałyśmy mniej więcej taką odpowiedź: dziewczyny, nie wiecie, co mówicie, to jest arcydzieło. Więc ja zachęcona przez Sylwię postanowiłam po prostu się, taka byłam zdeterminowana i po pierwszych 7-8 odcinkach, czyli ta determinacja była dość wysoka, ja się zakochałam w tym serialu i było mi bardzo smutno, kiedy ten serial się skończył.
No i od tamtej pory, a to już było ładnych kilka miesięcy temu, zawierciła mi dziurę w brzuchu, że ja też muszę spróbować i że ja też muszę obejrzeć Crazy Ex-Girlfriend. I właśnie ostatnio to zrobiłam, bo ja wcześniej kiedyś miałam podejście już do tego serialu. Obejrzałam chyba 3 czy 4 odcinki, on mi się zupełnie nie spodobał, zupełnie nie poczułam klimatu. Teraz wróciłam na prawie 2 sezony. I jest dokładnie tak samo. Nadal go nie znoszę.
To może najpierw opowiedzmy, o czym właściwie jest ten serial. To jest serial, który opowiada o Rebece. Rebecca Bunch jest bardzo zdolną prawniczką pracującą w Nowym Jorku, ale pewnego dnia spotyka Josha Chana, swojego chłopaka z jednego z obozów, który mówi, że jest nieszczęśliwy w Nowym Jorku, w związku z tym wraca do West Covina, z której pochodzi, bo tam jest wszystko łatwiejsze, jest słońce, jest pięknie i wspaniale. Ta rozmowa zachęca Rebecca, żeby się przeprowadzić do West Covina, zostawić swoją całą karierę i całe życie w Nowym Jorku, głównie karierę i głównie pracę, zacząć pracę tam oraz myśleć o tym i zastanawiać się i w ogóle spiskować i otoczyć całe swoje życie tym, żeby Josh Chan, który w tym czasie jest ma inną dziewczynę, żeby się z nim związać, żeby do niej wrócił, żeby zostali parą. Do tego trzeba dodać, że cały ten serial jest musicalem, a główna bohaterka przeżywa kryzys zdrowia psychicznego, co wiemy od pierwszego odcinka.
Tak, no od razu jak w opisie opowiedziałaś o tym, że główna bohaterka za sprawą jednej rozmowy i spotkania ze swoją miłością, jakąś szkolną sprzed lat, postanawia całe swoje życie zmienić i przeprowadzić się na drugi koniec kraju i zmienić swoje życie, no to już wiemy, że coś jest z nią nie tak, że potrzebuje tutaj jakiegoś silnego bodźca w swoim życiu i rzeczywiście te decyzje, które podejmuje, są crazy, czyli używam tutaj tytułu tego serialu. No, on mnie zupełnie nie przekonał. Przede wszystkim, nawet jak seriale są średnie, to zawsze szukam w nich postaci, osoby, aktora, aktorki, którzy wzbudzą we mnie jakieś pozytywne emocje, którym będę kibicowała i wydaje mi się, że to jest taka najbardziej naturalna potrzeba, jeśli chodzi o seriale. Natomiast w Crazy Ex-Girlfriend wszyscy są okropni. A główna bohaterka jest właśnie na miejscu pierwszym, to znaczy nie jestem w stanie wykrzesać do niej w ogóle żadnej sympatii, jest ona irytująca, jest napisana w ten sposób, że jest niespójna, to znaczy czasami zachowuje się w jednej sytuacji tak, a potem nagle się okazuje, że tak jakby miała kilka charakterów, nie wiem, jakby zmieniała je, dostosowując je do danej sytuacji.
To jest bardzo ważne, co mówisz, bo ona jest tak zbudowana specjalnie. To znaczy w kolejnym sezonie, do którego nie dotrwałaś, ona dostaje diagnozę, odpowiedź, dlaczego tak jest. I te wszystkie klocki zaczynają się układać. To znaczy ona jest niespójna nie dlatego, że jest niespójna, że jest źle napisana. Ona jest niespójna, ponieważ ma taki rys i ma takie wyzwanie przed sobą, a właściwie można powiedzieć, no po prostu dostaje diagnozę na temat zaburzenia osobowości, z którym żyje. Więc to jest serial, który bardzo mocno porusza temat zdrowia psychicznego. Zresztą Rachel Bloom, czyli showrunnerka tego serialu, odtwórczyni głównej roli i współautorka tekstów, piosenek i muzyki do tego serialu, jest też osobą, która cierpi na zaburzenia lękowe, ma za sobą wiele kryzysów zdrowia psychicznego, więc ona też sama mówi w wywiadach, że czerpała z różnych swoich wyzwań w tym, ale też chciałabym powiedzieć o tej muzyce, bo też jakby to jest zrobione tak, że Rebecca widzi te śpiewające postaci trochę tak, jak Ellie McBeal widziała różne rzeczy w serialu, to znaczy po prostu to się dzieje w jej wyobraźni, a my to widzimy. I ta muzyka, ona jest zupełnie inna, to nie jest muzyka jak w Glee, czy w jakimkolwiek innym muzycznym serialu. To są piosenki, na przykład jest piosenka Fit Hot Guys Have Problems Too, czyli wysportowani, gorący faceci też mają problemy. Jest piosenka First Penis I Saw, czyli pierwszy penis, jakiego widziałam. Jest piosenka o diagnozie. Ten humor jest też taki, że on jest bardzo, bardzo taki absurdalny i też ta muzyka jest w ogóle oddzielną bohaterką.
Ale też warto wspomnieć, że ten humor jest absurdalny, ale jest też płaski. To znaczy wszystkie żarty są mniej więcej na tym samym poziomie, one korzystają z podobnych mechanizmów. Podobne, jak zastanawiam się, który serial jest jakiś analogiczny do Crazy Ex-Girlfriend, to mi się najbardziej chyba kojarzy z nim Dobre Miejsce. Czyli też serial komediowy bardzo dobry, który również powinien się znaleźć w tym zestawieniu. Natomiast zdecydowanie jakoś chyba bardziej z wyrafinowanym humorem i z bardziej wyszukanymi żartami. Jest to taka jedna bohaterka, która ma na imię Heather, jest sąsiadką głównej bohaterki, jest taką mroczną osobą, chyba studentką psychologii, prawda? Mam rację?
Ona jest studentką, to znaczy ona jest dużo starsza niż się wydaje i studiuje wszystko, właściwie wszystkie kursy, które da się skończyć na danym uniwersytecie.
W każdym razie zaczyna się interesować jej swoją sąsiadką właśnie z tego powodu, że uważa, że jest bardzo dziwna i przydaje się obserwowanie takiej zdecydowanie osobowości zaburzonej. I ja właśnie mniej więcej się z nią utożsamiam, to znaczy oglądam ten serial, naprawdę nie wiem, co ci ludzie tam robią i w ogóle o co im wszystkim chodzi.
Nie, no to ja mam poczucie, że ja dobrze wiem, o co chodzi w tym serialu, w sensie, że też mam poczucie, że on porusza wiele takich, nie chcę powiedzieć tabu, bo to trochę nie o to chodzi, ale opowiada właśnie o kondycji zdrowia psychicznego, o relacjach, są rozmowy o seksie w trakcie okresu, czy są historie o tym, jak funkcjonuje osoba, która jest konserwatywna, a okazuje się osobą biseksualną. No bardzo jest dużo takich dla mnie ciekawych zabiegów i takich, których ja nie widziałam w popkulturze. W sensie, że Rachel Bloom po prostu wzięła to na zupełnie inny poziom, wrzuciła i zmieniła. No też trzeba powiedzieć o Aline Brosh McKenna, która nie występowała w tym serialu, ale też brała udział w jego produkcji, ale to jest między innymi ta twórczyni, która odpowiada za Diabeł ubiera się u Prady i parę innych gorszych filmów, a ten akurat jest jeden z lepszych. Słuchaj, to jest tak. Rozumiem, że on się może nie podobać, ale trzeba powiedzieć tak, że on został doceniony zarówno przez nagrodę Emmy, jak i Złote Globy, o których pewnie lepiej jest już nie wspominać. To znaczy on został obsypany nagrodami i ta lista, o której rozmawiałyśmy, BBC Culture, 100 najlepszych seriali, to nie jest jedyna lista, na którym się znalazł. Więc ja myślę, że warto sprawdzić, w której drużynie się jest, bo jednak drugiej tak, powiem to słowo, pojechanej produkcji telewizyjnej to ja nie widziałam i powiem ci, że w moim sercu ten serial zastąpił Glee.
No, to nieźle, to jest ważne wyznanie tutaj. W tym momencie następuje jakiś straszny przełom. No niestety, Crazy Ex-Girlfriend u mnie raczej na żadnej liście się nigdy nie znajdzie i to głównie dlatego, że po prostu ma średnie żarty. I to jest chyba najsmutniejsze, bo te wszystkie rzeczy, o których ty mówiłaś, te wątki, które są na pewno jakby wartościowe i ciekawe i chciałabym je oglądać w telewizji, ile się tylko da. a one są właśnie sprowadzone do takich dosyć nieśmiesznych żartów, więc ja polecam zamiast Crazy Ex-Girlfriend Dobre Miejsce.
Ja tylko powiem, że to jest jeden z licznych seriali, które z sezonu na sezon jest coraz lepszy. Czyli mam wrażenie, że na przykład pierwszy sezon jest najsłabszy ze wszystkich, bo w tej konwencji się po prostu twórczynie osadzały i nabierały takiej pewności siebie i to widać, ale może masz po prostu poczucie humoru wyższych lotów niż ja. Ja się ubawiłam i uwielbiam ten serial i też bardzo lubię śledzić Rachel Bloom w różnych mediach społecznościowych, bo uważam, że cały czas jest naprawdę, no ona jest bardzo, bardzo zabawna dla mnie, to się do mnie bardzo trafia, ale Dobre Miejsce i to są oba seriale, które można obejrzeć na Netflixie, to też jest serial, który warto obejrzeć, bo jest pogodny, ale jest też mądry i tam jest, ty powiedziałeś, że nie lubisz bohaterów Crazy Ex-Girlfriend, ja mam wrażenie, że mimo wszystkich wad ja właściwie uwielbiam wszystkich tych bohaterów. W Dobrym Miejscu.
W Dobrym Miejscu tak, rzeczywiście ci bohaterowie, mimo tego, że niektórzy, znaczy wszyscy z nich mają wady, wszyscy są nieidealni i to jest też znaczące dla całej fabuły tego serialu, dlatego, że początek zaczyna się tak, że wszyscy umierają i trafiają do nieba, do tytułowego Dobrego Miejsca. A to, czy ono rzeczywiście jest dobrym miejscem i rzeczywiście jest niebem i czy istnieje Bóg i czy istnieje piekło, to wszystko jest rozkminiane w kolejnych poszczególnych sezonach. To jest jeden z tych seriali, które jak się skończyły, to ja... No, bolało mnie serce. Przykro mi było, że żegnam się z tymi bohaterami. On do tego miał takie jeszcze piękne, wzruszające pożegnanie, które no na pewno nawet skałę poruszyłoby.
I twórcy tego serialu są naprawdę bardzo kreatywni, bo jest tak, że z każdym sezonem myślałyśmy, że no dobrze, no nic więcej to oni tutaj nie wymyślą. No przecież nie wymyślą czegoś dalej. No co oni zrobią z tą fabułą, co zrobią z tą narracją? A później okazywało się, że rzeczywiście odwracają do góry nogami. No zresztą jednym z twórców jest Michael Schur, czyli ten, który odpowiadał za no między innymi The Office.
I skoro wywołałaś The Office, to akurat o The Office jako o Comfort TV nie chcę mówić, ale dosyć podobny, to znaczy również realizowany w formie mockumentu, jest serial Co robimy w ukryciu, What we do in the shadows. Jeśli kojarzycie ten tytuł z filmu, to prawidłowo, dlatego że powstał taki film, po czym został niejako spin-offowany. Nie wiem, czy to jest dobre słowo i czy w ogóle...
Przerobione.
No, ale nie został dosłownie przerobiony, dlatego że grają tam inni aktorzy i jakby też są inne postacie, więc to jest taka wariacja chyba trochę na podstawie tego filmu. Ja wolę film bardziej niż seriale, ale seriale też dają radę. Można je obejrzeć na HBO Go i właśnie w formie pseudodokumentu są zrealizowane.
I to jest taki serial, który jak się na przykład lubicie Modern Family, właśnie The Office, to ten serial na pewno przypadnie wam do gustu i myślę, że Modern Family to też jest taki serial, o którym można mówić, że jest serialem z kategorii Comfort TV. Ja przyznam, że ten serial o wampirach jest dla mnie najmniej pociągający z tych trzech. Jakoś najmniej się w niego wtopiłam i weszłam, ale... Przyznam, że obejrzałam wszystkie odcinki, które są dostępne, a są dostępne na HBO Go.
To teraz ty coś zaproponuj.
Ja bym nie była sobą, gdybym nie powiedziała, że istnieje duet na świecie, który zawsze mi poprawia humor. Ja mogę włączyć dowolny odcinek z pierwszych sezonów i od razu mi się poprawi humor. A mówię o Jane Fondzie i Lily Tomlin, czyli tytułowych Grace i Frankie z serialu Netflixa Grace i Frankie. Mało rzeczy tak mi złamało serce, jak ta pierwsza połowa finałowego sezonu, która jest zła, głupia i bezsensowna, ale poprzednie sezony, poprzednie odcinki, historia dwóch kobiet, które zaprzyjaźniają się dlatego, że ich mężowie zostawiają ich po kilkudziesięciu latach dla siebie nawzajem. Wyznają, że są gejami, mają romans od 20 lat i postanawiają w końcu zostać małżeństwem, no to jest piękna, ciepła, wzruszająca i dająca nadzieję opowieść, która jest dobra na taką zimową pluchę.
Bardzo mam ochotę powiedzieć, Grace i Frankie to statystycznie najczęściej wymieniany serial, kiedy ludzie pytają, co miłego i przyjemnego obejrzeć na Netflixie, ale nie mogę tego powiedzieć, bo nie znam tych statystyk, natomiast podejrzewam, że rzeczywiście tak jest, że to Grace i Frankie bardzo często się w podobnych zestawieniach pojawia. Też często rymuje się z innym serialem, dość podobnym, to znaczy The Komiński Metod, który jest trochę Grace i Frankie, ale w męskim odcieniu.
Jest Komiński Metod, bardziej sarkastyczne poczucie humoru, ale jest tam na przykład scena, kiedy Danny DeVito robi badanie prostaty Michaelowi Douglasowi. Choćby dla tej sceny moim zdaniem warto ten serial obejrzeć, ale też niestety podobny los obu seriali, bo też finałowy sezon Kominski Metod jest najsłabszym sezonem, chociaż jest to krótszy serial, bo 3 sezony Metody Komińskiego można też obejrzeć na Netflixie.
To jeśli jesteśmy już przy komediach i przy Netflixie, to ja nie mogę nie polecić jednej z moich ulubionych komedii. To jest brytyjski sitcom, stworzony właściwie dla nastolatków chyba, wydaje mi się, który dzieje się w latach 90. XX wieku i nazywa się Derry Girls. Jest to najśmieszniejsza, najbardziej pojechana komedia właśnie z tym brytyjskim sznytem, a jednocześnie właśnie cały czas bazująca na tych irlandzko-angielskich konfliktach etnicznych, tożsamościowych, które tutaj są potraktowane z dużą dozą przymrużenia oka, jakkolwiek by same w swojej istocie tragiczne nie były.
Pamiętam, że śmiałam się w głos przy niektórych scenach. Te bohaterki są cudowne. To jest taki serial, który mam wrażenie powinien dostać dużo więcej takich zasług, jakiejś takiej popularności niż dostał, że to jedna z takich przegapionych serialowych perełek, ale jak rozmawiamy o serialach o młodzieży i o Wielkiej Brytanii, to Sex Education jest komedią, jest ciepłym serialem, jest mądrym serialem, jest zabawna i też jest moim zdaniem czymś, co może poprawić humor.
Tak, zdecydowanie. Sex Education podpada pod naszą kategorię telewizji komfortowej. No i chyba przyszedł czas na Teda Lasso, skoro już tak w Wielkiej Brytanii osiadłyśmy. Tutaj z kolei mamy Apple TV+. Nie będziemy się rozgadywały na temat tego serialu, bo nagrałyśmy cały jeden odcinek o Tedzie, opowiadałyśmy o nim przy innych okazjach, więc to wszystko jest do odnalezienia i słuchania. Zresztą ktoś, kto nas regularnie słucha, to dokładnie wie, że Teda Lasso zawsze warto obejrzeć, że jest to... To jest właśnie serial, który jest rosołem dla duszy. Kiedy nam jest smutno, kiedy nam jest źle, obejrzyj Teda Lasso, będzie lepiej.
I to jest też serial, który ma w sobie wątki mądre. Tam naprawdę jest sporo takich ważnych też tematów poruszonych, więc cały czas udaje nam się tak szeroko poruszać seriale, które są ciepłe, zabawne, ale też właśnie mądre, bo tych produkcji jest więcej niż mi się wydawało, kiedy decydowałyśmy się na ten odcinek. Tak się zastanawiałam, co ja tam dodam poza Grace i Frankie, ale jak się przyjrzeć, to tego jest sporo.
Ale to jest bardzo ciekawe, że tak mówisz, bo ja też jak zaczęłam wypisywać te komedie, które uważam za dobre, ciepłe, a nie właśnie złośliwe, typu Fleabag, sadkomy, które też bardzo lubię i uwielbiam, ale one nie dzisiaj o nich rozmawiamy, to nagle okazało się, że jest ich dużo, dużo więcej. I między innymi jest wśród nich, tylko nie do końca wiem, czy to jest komedia, zaraz rozsądzisz i powiesz mi, co ty o tym myślisz. Z Wielkiej Brytanii przenosimy się na mapie trochę na wschód i trochę na północ. Północ, to znaczy nie, chyba nie na północ, jednak na południe. Przepraszam bardzo, jakoś nie potrafię sobie zwizualizować teraz mapy przed oczami. O Danię mi chodzi i serial Rita, czyli serial o niezależnej nauczycielce, takiej silnej kobiecie, bardzo dużo emocji w tym serialu, nie ma też kiczu, jest humor, jest fajny wątek niehetero, no i oczywiście ta Dania, która jest zupełnie różna od naszej polskiej mentalności.
Rita jest nauczycielką z pazurem, więc ja jakoś myślę, że bliżej jej jest jednak, wbrew pozorom, do Fleabag niż do Teda Lasso.
A ja właśnie mam wrażenie, że ona jest na tyle ciepła, i na tyle tam w tym serialu jest bezpiecznie, to znaczy nie ma morderstw, nie ma dramatów takich bardzo dużych i jak są traumy, to one są zawsze pokonywane siłą miłości, że ona może się znaleźć w naszym zestawie.
Myślę, że może się znaleźć, bo to jest serial o empatii i o tym, że pozory często mylą. I rzeczywiście z Ritą można się związać, z jej bliskimi, z jej uczniami, uczennicami i z całą taką, z całą tą społecznością szkolną można się związać i jakoś im towarzyszyć. I jak rozmawiamy o takich grupach, do których można się przywiązać i im towarzyszyć, to przychodzi mi na myśl serial This Is Us, Tacy Jesteśmy. To jest serial też obsypany wieloma nagrodami i to jest historia rodzinna, Mamy małżeństwo w tej roli Mandy Moore i Milo Ventimiglia, troje dzieci i spotykamy ich w różnych momentach ich życia, to znaczy tam są linie czasowe i nasi stali słuchacze i słuchaczki pewnie się teraz dziwią, bo jeżeli jestem serialowo w czymś kiepska, to zdecydowanie w liniach czasowych, to znaczy one muszą być naprawdę dobrze zrobione, żebym ja w to weszła, bo ja się gubię, mnie to denerwuje, ja się czasami zastanawiam, czy to nie jest sztuka dla sztuki. Tutaj jest to zrobione po mistrzowsku i zdecydowanie ciepły serial o tym, o kochającej się rodzinie mimo problemów. To też jest coś, co można obejrzeć, żeby było jakoś lepiej pod kocem.
Proszę bardzo, chcesz kochającą rodzinę, to ja też z kochającą rodziną.
Sukcesja, ha, ha, ha. Musiałam. Dobrze, no mów, jaki masz serial?
To zdecydowanie nie jest Comfort TV, to jest Discomfort TV. To znamy ten serial.
Tak, to prawda. Ale mów, co miałaś na myśli?
Sztisel. Dla mnie to jest właśnie uosobienie Comfort TV, dlatego że to jest serial, w którym nie czekają nas wielkie wybuchy, historie kryminalne, śmierci traumatyczne, zaskakujące. Tam właściwie nie ma zwrotów akcji. Ten serial się toczy bardzo, bardzo powoli, w swoim własnym tempie i gdyby nie był tak świetnie opowiedziany, gdyby nie miał tak fascynującej historii, a nawet nie historii, bo tam historii też za dużo nie ma, tylko po prostu te postacie. Postacie są cudowne. To jest ortodoksyjna żydowska rodzina, sportretowana w serialu wielopokoleniowa, jakby po prostu równie dobrze bohaterami tego serialu mogli być przybysze z kosmosu, tak bardzo różni od naszego zachodniego sposobu życia, mentalności, wartości i tak dalej, a jednocześnie tak bardzo bliscy i ciepli.
Dla fanów i fanek Unorthodox, serialu Netflixa, to jedną z aktorek grającą w serialu Sztisel jest Shira Haas, czyli główna bohaterka Unorthodox i Sztisel to mam wrażenie jest taka lepsza wersja Unorthodox w sensie tego, jak jest opowiedziana historia ortodoksyjnych Żydów. Jak rozmawiamy o serialach o Żydach, to nie może zabraknąć mojej ulubionej żydowskiej komiczki serialowej, czyli wspaniałej pani Maisel. Serial do obejrzenia na Amazon Prime Video. Twórczynią tego serialu jest Amy Sherman Palladino, czyli ta sama, która odpowiadała za Kochane kłopoty Gilmore Girls. Spuśćmy zasłonę milczenia na ten ostatni sezon po latach, ale w Marvel's Mrs. Maisel jest wszystko to, co powinno być. Jest historia osoby, która radzi sobie w trudnej sytuacji. Jest niesamowicie zabawny humor, wielowymiarowe postaci. Jest to opowieść o Żydówce, którą zostawia mąż, to są chyba lata 50.
60.
W Stanach Zjednoczonych. No jest to wydarzenie też w jej rodzinie, a ona postanawia utrzymywać siebie i swoje dzieci, występując jako stand-uperka.
I mogę się założyć, że w kalendarzu Zuzy data 18 lutego zaznaczona jest czerwonym mazakiem, bo właśnie wtedy wychodzi kolejny sezon wspaniałej pani Maisel, czwarty już. W tym momencie można obejrzeć serial na Amazon Prime Video. Ja byłam wielką fanką w pierwszym i drugim sezonie, natomiast mi ten serial, powiem z ręką na sercu, znudził mi się już. Już nie czekam tak bardzo, ale kocham te stroje, mogę oglądać zdjęcia z tego serialu godzinami.
Ale przyznaj, pierwsze dwa sezony to naprawdę jest klasyka Comfort TV.
Zgadzam się i uwielbiam dwie główne bohaterki, to znaczy graną przez Rachel Brosnahan Maisel tytułową, no i Suzy jej agentkę, czyli Alex Borstein. W ogóle więcej Alex Borstein w telewizji, to jest mój postulat na 2022 rok.
I tutaj ciekawostka, fani, fanki, przyjaciół pewnie pamiętają scenę, kiedy Chandler był na takiej scenie, gdzie podczas monologu, monodramu...
No on nie był na scenie, on był na widowni.
On był na widowni, ale był w teatrze i podczas monodramu kobieta na niego krzyczy o swoim okresie, o jakichś takich rzeczach, dlaczego mnie nie kochasz. I to jest właśnie ta sama aktorka, bardzo taka scena zapadająca w pamięć w przyjaciołach, bardzo zabawna.
Obrzydliwie seksistowska z dzisiejszego punktu widzenia.
To prawda, oczywiście. Ale wciąż to jest taki jedna z tych momentów do zapamiętania. Też serial obsypany wieloma nagrodami i słusznie, powiem bez nazwisk, ale rodziców tytułowej Mitch Maisel grają detektyw Monk i żona, była żona jednego z braci z 2,5.
To teraz się czuję, jakbyś mi mówiła, szwagierka brata siostry Krystyny i twój kuzyn po drugiej żonie. W ten sposób trochę to zamotałaś, ale tych aktorów również mam przed oczami. Ale jak już wywołałaś przyjaciół, to zaglądam do tabelki, co tam mam w dziale starocie. I powiem ci, że mi się nadal jednak mimo wszystko dobrze wraca do serialu Sherlock. To już jest serial kryminalny, ale jeden z najbardziej udanych w ogóle produkcji BBC chyba. Przebój sprzed już ładnych parunastu lat. Natomiast ja po prostu lubię Benedicta Cumberbatcha. Cieszę się bardzo, że dostał nominację Oscarową za Psie pazury.
I, bardzo zasłużona.
I chyba wrócę, powiem ci, że przed tymi Oscarami jeszcze raz do Sherlocka.
To ja pamiętam oglądanie Sherlocka jako oglądanie serialu z wielkim napięciem, więc nie kojarzy mi się to, przyznam, z Comfort TV, a raczej właśnie z takim serialem kryminalnym, chociaż rzeczywiście też to wciąż jest serial, który jest oryginalny, ale wtedy, kiedy wyszedł, kiedy się pojawiały te sezony, to był zdecydowanie bardzo nowatorski i taki wow, więc myślę, że powrót do Sherlocka to też jest dobry pomysł. Myślę, że zawsze też w ogóle powroty do różnych seriali to jest dobry pomysł. Jeżeli pamiętamy dobrze, że nam się je dobrze oglądało, dobrze się czuliśmy w trakcie seansu.
To teraz coś ty zaproponuj ze swojej listy.
Właśnie szukam w pamięci serialu, do którego często wracam, no i przychodzą mi do głowy te kochane kłopoty, czyli Gilmore Girls, wspomniałam o Amy Sherman-Palladino. Jest to seria z początku lat 2000 i trochę momentami się ogląda go dziwnie, ale wciąż, jeżeli myślę o Rosole dla duszy, to powrót do historii Lorelai i Rory Gilmore jest dla mnie jakimś takim pocieszeniem, jakimś takim miłym wspomnieniem.
To ja jeszcze dla tych, którzy dotrwali z nami już prawie do końca naszej rozmowy, chcę wrzucić dwie nówki, jeśli pozwolisz.
Zapraszam.
Jedna to nie jest taka znowu nówka, bo ten serial ma już jakieś kilka lat, ale chyba tego jeszcze nie oglądałaś. Nie wiem, czy kiedykolwiek, na pewno nigdy o nim nie rozmawiałyśmy w naszej audycji. To jest animacja z Apple TV+, która się nazywa Central Park i która jest musicalem. I z jednej strony jest to trochę serial, który jest stargetowany na dzieci i dziecko jest właściwie jego głównym bohaterem, a z drugiej strony jest to bardzo ciepła, miła, kochana, rodzinna opowieść o współczesnej rodzinie, która żyje niedaleko Central Parku w Nowym Jorku i ma w tym parku różne ciekawe i zabawne przygody. Bardzo, bardzo polecam, uwielbiam go.
Nie widziałam tego serialu, ale trafia na moją listę rzeczy do obejrzenia. Co jeszcze tam masz?
No i jeszcze druga nówka, czyli Ktoś Gdzieś, tak się nazywa ten serial, nosi ten tytuł i zapisałam sobie roboczo, że to jest antymer z East Town.
Tak, zdecydowanie tak.
To jest serial o małym, sennym amerykańskim miasteczku w stanie Kansas i jego mieszkance Sam, która zupełnie nie pasuje do reszty miasteczka, nie potrafi się w nim odnaleźć. Pomimo tego, że jest uwikłana w różne relacje, zależności, też przeżywa stratę bliskiej osoby. No i stara się tam sobie okopać się w jakimś środowisku i wrócić do tego, co bardzo kochała, czyli do śpiewania. I na razie widziałam 3 odcinki. Uważam, że jest to ciepły, kochany, bardzo wrażliwy serial o trudnych tematach, ale taki, który was nie przytłoczy.
Ja przyznam, że wiele sobie obiecuję po tym serialu, bo te pierwsze odcinki są niesamowite i rzeczywiście jest tak, że jak widzę, że się pojawia kolejny, to od razu biegnę do niego, to znaczy trafia na moją listę. Więc jak doszłyśmy do końca takiej naszej listy tych rzeczy, które polecamy, to ja chciałam jeszcze na koniec porozmawiać chwilę z tobą, chociaż mam poczucie, że ty nie dotrwałaś do końca tego serialu, o czymś, co mogło być i miało szansę być Comfort TV, a okazało się wielkim niewypałem, czyli And Just Like That.
I tak po prostu.
Tak, kontynuacja po latach Seksu w Wielkim Mieście. Rozmawiałyśmy o nim w jednym z odcinków, kiedy miałyśmy chyba 3 odcinki, pierwsze 2 czy 3 odcinki na samym początku, kiedy się tylko serial pojawił. Teraz można już obejrzeć całość. Ja muszę bić się w pierś i chcę się bić w pierś teraz, bo miałaś rację, mówiąc, że będzie tylko gorzej. Bo ja jednak byłam pełna nadziei po tych odcinkach, że będzie tylko lepiej, a to jest jeden z tych seriali, z którego z odcinka na odcinek zastanawiałam się, co tu się dzieje, miałam ochotę zaśpiewać, co ja robię tu, o, i właściwie co one robią i dlaczego to idzie w tę stronę i czy ktoś przeczytał ten scenariusz, zanim postanowili wydać na to mnóstwo pieniędzy? Bardzo zły serial, bardzo zły powrót, zupełnie niepotrzebny. Co za koszmar.
No przyłączę się do tego, co mówisz. Ja odpuściłam w pewnym momencie, bo już było dla mnie za dużo. I to nawet nie chodzi o to, że te rozwiązania scenariuszowe, o których oni pomyśleli, są złe. One po prostu są jakoś tak bardzo niewiarygodnie stworzone, że to wszystko nie pasuje do po prostu do tych bohaterek. To wszystko ze sobą nie gra. Chociaż powiem ci, że miałam ostatnio rozmowę z kobietą, która jest trochę starsza ode mnie i która powiedziała, że się czepiamy i wcale nie jest tak źle. I ten serial po prostu jest skierowany do innego pokolenia niż my i on na przykład do niej bardzo trafił. Więc może rzeczywiście tutaj jakieś różnice pokoleniowe w grę wchodzą. Jeśli wy jesteście reprezentantkami tych ludzi, którym się i tak po prostu podobało i obejrzałyście je z przyjemnością i nie macie poczucia jakiegoś takiego zamachu na seks w wielkim mieście, to napiszcie do nas, bo my szukamy tych osób. Bardzo chętnie usłyszymy wasze argumenty.
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, a ja chciałam tylko zaznaczyć, że dla mnie wielkim rozczarowaniem jest przede wszystkim to, że kontynuacja Seksu w Wielkim Mieście, która nie nazywa się już Seks w Wielkim Mieście, jest zupełnie pozbawiona seksu właściwie i radości z tego seksu.
Czy sensu?
Obu rzeczy, ale wiesz, seksualność jest pokazana tam głównie przez pryzmat Mirandy, która odnajduje się w związku z osobą niebinarną i tam jest radość seksu, a poza tym reszta bohaterek prawie tej radości z seksu nie ma, tak jakby po 50 temat już praktycznie nie istniał i serial, który pamiętamy jako odważny, nowatorski, cokolwiek by nie mówić o seksie w Wielkim Mieście, to przełamywał różne tabu. Teraz jest taką gorszą wersją tych innych opowieści. No Grace i Frankie jest dużo bardziej nowatorskie, bardziej odważne i bardziej pokazuje życie ludzi, chociaż opowiada o kobietach 20 lat starszych niż bohaterki Seksu w Wielkim Mieście, więc mam poczucie straconej szansy, zawiedzionych nadziei. Cieszę się, że komuś się podobało, bo to zawsze miło, jak podoba się serial, który jest kontynuacją czegoś kultowego, ale ja jednak rakiem tutaj wycofuję się z nadziei sprzed kilku tygodni, a szkoda.
Moim największym zarzutem do And Just Like That jest to, że bohaterki niczego się nie nauczyły w swoim życiu. Że jeszcze te 20 lat temu, mimo tego, że one już wtedy były po 30, trochę im wypadało być różnymi, pustymi, dość takimi płaskimi osobami, jeśli chodzi o osobowość i o przeżycia i wartości wyznawane. Natomiast po tych 20 latach już mnie to drażni, już wydaje mi się, że jest za późno, że jednak przez te 20 lat powinny nabyć jakiejś życiowej mądrości, doświadczenia, obycia, a nic takiego się tam niestety nie dzieje.
A jednocześnie nie są tak zabawne i nie są tak ciekawe, jak były, a ja jednak nie wierzę w to, że po 20 latach kobiety tracą całkowicie zainteresowanie i osobowość, a to się przytrafiło tym bohaterkom.
A jakie są wasze seriale na pocieszenie? Piszcie do nas seriale@tok.fm. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie.
Do usłyszenia jak zawsze w czwartki na tok.fm.pl i w soboty po 18 na antenie Radia Tok FM.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Miłego oglądania.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery w czwartek na tok.fm.pl.